Witam serdecznie wszystkich jeszcze raz zgromadzonych, spóźnionych niektórych. Witamy serdecznie naszego brata Ryszarda, który jest z nami po raz kolejny. Cieszymy się, że jest, że dotarł do Świdwiny, a ostatnio próbowaliśmy sobie przypomnieć, chyba półtora roku temu w Świdwinie był. I pamiętam, miał wtedy takie słowo prorocze do wielu z nas, ale miał też takie słowo w kazaniu do naszego zboru. I powiem tak, kiedy te słowo przez ostatnie półtora roku było dla mnie pocieszeniem w różnych trudnych sytuacjach. Widziałem, jak to słowo się wypełnia. Mam nadzieję i wierzę gorąco, że dzisiaj Duch Święty także będzie do nas przemawiał jako do naszej społeczności, do naszego zboru. I te słowo, które będziemy słyszeć, będzie miało praktyczne zastosowanie w naszym życiu. Więc słuchajmy dzisiaj Słowa Bożego, a myślę, że po nabożeństwie też będzie czas na taką indywidualną modlitwę do Was i słuchanie tego, co Duch Święty mówi. Zapraszam jeszcze.
Witam Was serdecznie. Mam pozdrowienia, tym razem chyba nie zapomnę już, od pastorstwa Sparczewa i Roberta Sadochów.
Dziękuję
Wspominają Was i są zachęceni rozwojem Waszego Kościoła. Drodzy, słowo, które dla Was mam, jest dziwnym słowem, ale zanim je przeczytam, to zrobię takie wprowadzenie. Oto kiedy naród izraelski miał wejść już do ziemi obiecanej, a może wcześniej, zanim wszedł, Bóg przygotowywał ich. To była droga, niejako trochę droga przez mękę. Nie wiem, czy wy to rozumiecie. Różne rzeczy się działy, tak? Różne. I doszli do, wreszcie po tej drodze, po tych wydarzeniach, doszli w końcu do miejsca, gdzie widzieli ziemię obiecaną. I wtedy Mojżesz wszedł na jedną górę, a później wszedł na drugą górę. Pamiętacie, co tam robił w dwóch górach? Kto pamięta? Błogosławił i przeklinał. Tak. Jednej błogosławił, a z drugiej przeklinał. O przekleństwach nie będziemy mówić, ale chcemy mówić o błogosławieństwach, bo najpierw błogosławił, tak? Przekleństwa wynikały z nieposłuszeństwa, schodzenia swoją drogą, z wykrzywiania Bożych dróg. I my wiemy, że jeżeli człowiek wchodzi gdzieś tam w niepotrzebne miejsca, no to nawet w Stanach Zjednoczonych, czy w Nowym Jorku, czy w Chicago, czy w innych miastach, czy w Detroit, jak byłem, są takie miejsca, takie dzielnice, gdzie jak wchodzisz, jest napisane, tutaj policja nie działa. Tak? Czyli policja zostawia to miejsce mafii, żeby sobie rządzili, bo tam nawet policja się boi wejść. Tam nie chodzą i w ten sposób. Kto sobie tam wejdzie, to nie jest kara rządu, że tam nie ma policji, tylko po prostu on wie, że tam nie wolno wchodzić. Jak wchodzi, to na własne ryzyko, tak? Chcemy mówić o błogosławieństwach. Tam było powiedziane, że jeżeli pilnie będzie słuchał Bożego głosu i przestrzegał Jego przykazań i tak dalej, to spłyną na ciebie te rzeczy. Czyli Bóg nastawiał ich i przygotowywał do tego, żeby byli gotowi przyjąć błogosławieństwo. Żeby byli gotowi wejść w rzeczy, które Bóg dla nich przygotował. O tym możemy przeczytać. 1 Piotra 5, od 1 do 10. Jeszcze jest Piotra, 5 rozdział, od 1 miejsca. Starszych więc pośród Was napominam, jako równie starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. Dobrze cytuję, dobrze? Bo czasami się źle skopiuje. Ja tu nie mam problem. Mówią mi, nie ma takiego cytatu. Okazuje mi się, że księga się skopiowała, ale tekst na pewno jest w Biblii. Paście czodę Bożą, która jest między Wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu. Nie dla brzydkiego zysku, lecz oddaniem. Nie jako panujący nad tymi, którzy są Wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. A gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Ukuście się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jako lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni na trwałym postawi gruncie. Jest tu mowa o pewnym wydarzeniu. Może zacznę troszeczkę dalej niż od początku. Wrócimy później do początku. Jest tu powiedziane, że apostoł Piotr napisał i mówi, jestem współuczestnikiem chwały, nie która jest, ale która, co ma się zrobić? Ma się objawić, tak? Czyli mówi o rzeczy przyszłej. Już mówi, ja jestem współuczestnikiem. Czyli, żeby tak naprawdę dobrze zacząć, trzeba powiedzieć, przychodzi chwała, która ma się objawić. Której ci, którzy już Bogu zaufali i poszli za Nim, są współuczestnikami, mają zagwarantowane, mają udział, mają miejsce w tej chwale. A bycie w Bożej chwale to jest coś, co nas podnosi. Mojżesz, kiedy był przed Bogiem, Mojżesz, kiedy rozmawiał z Bogiem, Słowo Boże mówi, kiedy szedł z góry, to co się działo? Jaśniał, tak? Musiał oblicze swoje zasłaniać, bo była jasność, tamta była jasność wprawdzie przemijająca, ale u nas jest jasność nieprzemijająca. To jest coś, co nie każdy widzi, ale jeżeli... ale to jest, tak? Kiedyś byłem w takim zborze i to była taka mini konferencja międzyzborowa i siedziałem sobie jako słuchacz, miałem tam gdzieś mieć później jedną sesję i słuchałem innych braci głoszą. Siedziałem po takiej siostry, gdzieś tam nie patrzyłem, że siadłem, po prostu siedziałem i nagle ona się do mnie nachyla, mówi, bracie, słuchaj uważnie, bo to jest namaszczony człowiek. Ja mówię, znasz go? Ona mówi, nie. A słyszałaś o nim coś? Nie. To skąd ty wiesz, że on jest namaszczony? Taki zdziwiony byłem. Bo on dopiero wszedł, jeszcze nic nie przeczytał. A ona mówi, bo ja mam takie obdarowanie, że jeżeli człowiek jest namaszczony i chodzi z Bogiem, to widzę go jak jaśnieje. Po prostu on bije od niego światło. To tak, że był w takiej aureoli, tak? Ja się ale numer, ja nie widzę. Ja nie widzę. I faktycznie głosił rewelacyjnie. Ale później mówi do mnie, bracie, chcę z tobą porozmawiać. Wchodził, był koniec przerwy, zaczęła się następna sesja. Tak? Ona mówi, bracie, chcę z tobą pogadać. Ja mówię, ale zaczęła się, musi być jakiś porządek, zaczęła się nowa sesja. Posłuchamy, co ten ma do końca. Ja mówię, tego nie warto słuchać, bo ten to ciemny, nic nie jaśnieje. Z ciała będzie dawał, aż szumi. I dawał z ciała. Naprawdę. Sobie myślę, Boże, to taki strach mieć taki w kościele. Wychodzisz i cię widzą. To rozpoznają. I myślałem, że to jest jedyny przypadek. Jak przyszła taka dziewczynka, może miała 11-10 lat i ja usługiwałem do kogoś i mówiłem, dlaczego ty podsłuchujesz? Dlaczego ty słuchasz, co ja prorokuję do ludzi? Ona mówi, a czy ja mogę być tu blisko, ale powiedz mi dlaczego? Są to rzeczy czasami nie dla dzieci. Ona mówi, nie brat, różne rzeczy przeżywałam w życiu. Jestem młoda, moje rodzice są spadzone, piją i coś tam jeszcze robią. I ja tu zaczęłam chodzić. I wiem, że co? Jak taka stoję tutaj, to brat mi takie ciepło i brat tak świeci. Sobie pomyślałem, a ja nic nie czuję. Normalnie, tak? Więc drodzy, Słowo Boże mówi, współuczestnik chwały. Ja jestem. I to przygotowane jest i to nadchodzi także do Świdwina, tak? Może niektórzy mówią, ten Kościół to może nie jest taki święty, ale ja wierzę, ja nie chcę osądzać tego Kościoła, bo go nie znam, tak? Co ja przyjeżdżam od czasu do czasu, to co ja mogę wiedzieć? Ale chcę wam powiedzieć, że my wszyscy zbawieni jesteśmy nie przez uczynki, nie przez doskonałość, tylko z łaski.
Więc Kościół, jeżeli przychodzi do Niego poruszenie, miasto, jeżeli przychodzi do Niego poruszenie, to jest ciągle Boża łaska. To nie jest nasza zasługa. Owszem, dobrze, że my dobrze chodzimy, dobrze, że my przestrzegamy Bożego Słowa, ale ciągle to jest jednak łaska, tak?
Więc kiedy przychodzi Boże poruszenie, to Bóg wcześniej przygotowuje pewne zasady i pewne rzeczy, które są niezbędne, żeby to przebudzenie nie było rozmienione na drobne, tak? Tak czy nie? Na przykład, Biblia powiada, jeżeli człowiek chce się ożenić, to powinien wziąć swoją żonę i opuścić swoich rodziców, tak? Czasami młodzi tego nie robią, bo nie ma warunków. No to ja rozumiem, jak nie ma warunków. Ale czasami jest tak, że są warunki, tak? Chociaż czasami ludzie są osobno, nawet jak mieszkają razem, ale czasami mieszkają osobno i są razem, tak? Czyli wpływ mamusi, nawet jak powiedzieć, że do innego miasta idzie za tobą. Więc czasami trzeba to tak powiedzieć: mamo, nie przemieszaj tych firanek, to moje. Tak? Nie zawsze mamy to rozumienie. Dlaczego? Bo młodzi muszą mieć przygotowany grunt do tego, żeby uczyli się, czy na swoich błędach, żeby się poznawali, tak? A nie wszystko im dawać i nagle braknie mamy, albo braknie taty i tragedia, tak? Nie wiemy, co robić, bo człowiek jest nienauczony. Dlatego potrzebujemy zastosować Boże zasady. Jaka jest Boża zasada dla Kościoła? Powiedziane jest: starszych więc jako, którzy są wśród was, napominam jako starszy współuczestnik cierpień Chrystusowych i siarych cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić, paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz oddaniem, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla czoła. Co to znaczy? Czy to znaczy, że starsi w, na przykład w waszym zborze, bo to słowo dla was, są źli? Nie. Mogą być tacy i tacy. No, ludzie są różni, prawda? Jedni są lepsi, drudzy są troszkę gorsi. Więc to nie tak, że są, jesteśmy ideałami. Ja też, jeden z braci do mnie dzisiaj dzwoni i mówi: przyjadę jutro na spotkanie z tobą, bracie, bo ja nie wszystko rozumiem. Mówię, to się mylisz, bo ja też wszystkiego nie rozumiem. Jednak ty przyjeżdżasz, to ja ci nie dam pełnego zrozumienia. Ja do końca życia nie będę wszystkiego rozumiał. Aż mnie Pan kiedyś powoła i wtedy będę taki jak on i będę wiedział tak jak on. Ale dopóki jestem tu w ziemi, na ziemi, to mam ograniczenia, ja wszystkiego nie rozumiem. Są rzeczy, które rozumiem, są rzeczy, które nie rozumiem, tak? Więc to nie o to chodzi, że starsi są niedoskonali. Ale tu jest mowa, i chciałbym, żebyście to odczytali w ten sposób, że kiedy przychodzi rozwój Kościoła, to Kościół potrzebuje starszych, tak? Czyli potrzebuje ludzi, którzy by, tak jak z Mojżesza, powołano jest 70 chyba dwóch, tak? Żeby, i Bóg powiedział, skoro ty nie możesz wytrzymać i ty mnie prosisz, żeby twoją odpowiedzialność złożyć, czy odpowiedzialność, która jest na tobie, złożyć na innych, bo ty już nie dajesz rady, bo lud jest duży, a dnia jest tylko 20, czy nie wiem, doby 24 godziny, a dnia jest jeszcze mniej i ty musisz wypocząć, to wybierzcie, czy naczelników rodu i tam innych, 70 osoby i ja wezmę z ducha twego i włożę na nich, tak? Dlaczego? Po to, żeby oni nieśli brzemię, żeby oni byli bliżej ludzi, po to, żeby oni wzrastali w służbę, żeby odbierali od Boga namaszczenie. Bo kiedy człowiek się rozwija? To wtedy, kiedy tylko patrzy? Ja, wiecie, mam niedługo, jeżeli Bóg pozwoli, pojechać do Ugandy, muszę zebrać 4000 dolarów. Wysyłają mnie na misję. Ale zbieram. Ale powiedzieli mi warunek. Oprócz tego, że musisz zebrać 4000 dolarów, bo trzeba za wszystko samemu zapłacić, to jeszcze musisz głosić po angielsku. A ja po angielsku trochę umiem, to znaczy rozumiem dużo, ale mówić nie warto. Więc mój znajomy, któremu powiedziałem: słuchaj, jak chcesz mnie błogosławić, to zbieraj kasę. Choćby 100 zł się przyda, ale daj mi jakieś materiały do nauki. I on mi przysłał tam jakieś strona BBC i coś tam jeszcze z internetu. I słuchaj sobie. Ja mówię: wiesz co? Pytaj mnie, teraz do mnie rabuje, bo mówi: i co robisz w tym kierunku? A ja mówię: wiesz, Kupiłem sobie Biblię po angielsku i wrzucam sobie taki CD do radia i jadę i mi cały czas czyta po angielsku. On tak na mnie patrzy, bo wiesz co, osłuchasz się, ale mówić nie będziesz. Nawet dlaczego? Mówi, bo ty musisz mówić. Bo jeżeli nie będziesz mówił, to nie będziesz mówił. Nie myśl, że ty, jeżeli ty ciągle będziesz myślał po polsku, ty musisz wysilić się i zacząć mówić po angielsku. I to jest tylko półśrodek. Musisz się wysilić. Aha. Więc kiedy przyszedł do mnie człowiek angielskojęzyczny i mówi, słyszałem, że prorokujesz. Ja mówię, yes sir. Do mnie mówi, no to prorokuj mi. Ale ja mówię, ale gdzie tłumacz? A mój tłumacza nie ma, bo byłem w Monachium. Nie ma tłumacza. Nie musiałem prorokować po angielsku. Wiecie, jak się spociłem? Ile niegramatycznych rzeczy powiedziałem? Ile mnie, jak mnie ręce później bolały? Sobie pomyślałem, ale numer, to nie jest takie proste, tak? Ale wiecie co? Po tym prorokowaniu po angielsku mogłem z nim już rozmawiać po angielsku. Kaleczyłem, kali mówić, kali płakać, ale już miałem śmiałość, bo się czegoś nauczyłem przez co? Przez używanie. Przez praktykę. Więc jeżeli chcecie mieć ludzi, którzy rozwijają się w Bogu, trzeba dać im odpowiedzialność, nawet jeżeli są niedoskonali, bo kiedy stoją przed nimi wyzwania, tak? No to wtedy oni zaczynają działać. Moja mama wyszła za mąż, miała 16 lat. I pytam się, mama, jak to jest, jak 16-latka wychodzi za mąż? A ona mówi, myślała, bo miała bardzo zaradę, moja babcia była taka hetera, nie wiem, nie żyje, to mogę powiedzieć, ale była bardzo zaradna. Dała nam popalić nieraz. Ja mówię, i ona mówi, myślałam, że moja teściowa będzie taka sama, a moja mama poszła do teściów mieszkać. Mówię, ale moja teściowa nie umiała gotować. Jak ugotowała zupę, pytam się, jaka zupa? Zawsze była taka sama, tylko się inaczej nazywała. I smakowała również tak, że nie warto ją było jeść. I ona mówi, miałam 16 lat i musiałam się wszystkiego nauczyć. Ale jak patrzyłam, jak teściowa to robi, jak mi to nie smakuje, to zaczęłam to robić sama. I w ciągu roku gospodyni przychodziły się nie radzić. Jak ty to robisz? Mówi, bo się nauczyła, tak? Młody człowiek szybciej się uczy niż starszy. Mówi, gdybym nie była przymuszona, mówią, że mózg silniejszy od niechcieja. Znacie takie powiedzenie? Mózg silniejszy od niechcieja. Jeżeli człowiek musi, to zrobi. Więc jeżeli starszym, czy ludziom, którzy dzisiaj nie są umiejętni, ale mają serce dla Boga, dacie kompetencje, powołacie ich i oni będą oczekiwać, że objawi się Boża chwała, to wiecie co? Rozwiną się. Bo ktoś do nich przyjdzie, bo ktoś się o nich coś będzie pytał, oni będą musieli to znaleźć w Biblii. Będą w nocy siedzieć, dłubać korkundancję, książkę, zadzwonią gdzieś, tak? I będą wiedzieć. Na drugi raz już więcej będą wiedzieć, na trzeci raz jeszcze więcej. I będą się w tym rozwijać. Kiedy mi powiedziano, prorokujesz i robisz błędy, powiedziałem, przyjdzie taki czas, że nie będę robił błędu. Jak nie będę prorokował, to się nigdy nie nauczę prorokować. Tak? Jeżeli nie będę głosił kazań, nigdy się nie nauczę robić, czy głosić kazań. Tak? Dziadek mojej żony był pastorem, ale zanim został pastorem, w ogóle był szefem. I kiedy się nawrócił, babcia mówi tak. Stuka tym młotkiem, naprawia but i nagle przerywa. Ona słyszy, że nic nie stuka, więc zachodzi do niego, tam do tego warsztatu, a on ręka do góry i coś patrzy. Ona mówi, co cię, ręce bolą? Czy... On mówi, nie, kazanie głoszę. Do kogo? On mówi, na razie do ściany. Ale przyjdzie czas, że będę głosił do ludzi. Ja później został pastorem. Gdzieś się wyćwiczył, tak? Głosił do ściany. Ale żył tym. Jak czegoś nie wiedział, brał Biblię. Mam dzisiaj, do dzisiaj jego Biblię, taka wyszmelcowana, czy jak to się u was mówi, brudna, od tłuszczu, tak? Że po prostu czasami trudno to przeczytać. Ale na świadectwo tego, jak kochał słowo, jak ciągle miał ją przy sobie i brudnymi palcami tam ją wertował, żeby coś mu do głowy przyszło, jak to jest, i szukał w Biblii, tak? Znalazł. Ale kiedy go na łożu śmierci pytano go, gdzie jest to napisane, albo tamto, podawał mi rozdział, księgę, cytat i werset, tak? Wiedział, bo się nauczył. Więc tu jest powiedziane, że starsi mają pewne rzeczy robić.
I będą, czy mają wejść w kompetencje. Jeżeli ich powołacie, wejdą w kompetencje, ale człowiek, którego powołuje się i wchodzą w kompetencje, nie umieją wszystkiego, tak? Nie są doskonali. Wiecie, nie wiem, czy wam to opowiadałem. Ja skończyłem weterynarię, przeszedłem staż półroczny, byłem w różnych tam oddziałach i w końcu później jeździłem z moim kierownikiem w teren i w jakimś czasie mówi, już możesz jeździć sam. I sobie pomyślałem, studiowałem 5 lat studiów, 5 lat technikum weterynarii. Już rok czasu praktykuję, tak, pod nadzorem innych ludzi. Jaki problem? Nie ma problemu. Aleluja. Chodź tu. Aha. Mówię, aleluja, jaki problem? I pojechałem do PGR-u, było zgłoszenie do porodów. Poród, jaki problem? A przyjeżdżam, pierwszy raz do tego PGR-u pojechałem, wychodzi oborowy, starszy człowiek i ja się przedstawiam, byłem po cywilu, jeszcze w tartucha nie ubrałem, jestem lekarz weterynarii, a on do mnie mówi, lekarz to będziesz pan, jak ten poród rozwiążesz. Sobie myślę, ale numer, że się uczyłem, jaki to problem od poród rozwiązał. On mówi, ja mam co, jestem 30 lat oborowym i jeszcze takiego przypadku nie miałem. Rozwiązałem tysiące porodów. Takiego jeszcze dziwactwa nie było. Nie wiem, co jest. Jak pan rozwiążesz poród, to pan będziesz lekarz. A jak go pan nie rozwiążesz, to jesteś pan dziad. I wiecie co? I nogi mi się ugięły. Bo przyszedłem, zobaczyłem na krowę, ona już wymęczona. I wiedziałem, że jest trudna sprawa. Wszyscy stali, miny smutne. Powiedziałem, idę po narzędzia. Tak naprawdę trochę skłamałem, czasami wierzący też kłamią. Poszedłem się modlić, mówię, Boże, ratuj, po prostu decyduje się moje życie teraz, tak? I nic mi Bóg nie powiedział, i nie to, że ja byłem mądry, to tylko łaska Boża. Położyłem się przy krowie, w gnoju, bo to tak było, bo ona już była taka, wsadziłem rękę, w ciągu minuty czasu były zacieraki na wierzchu. I on stanął, ukłonił mi się do ziemi i powiedział, Panie doktorze, cokolwiek by pan już nie zepsuł, dla mnie pan doktor. Nie byłem doskonały, tak? Drżały mi nogi, nie wiedziałem jak się zachować. To tylko łaska. Ale też mnie Bóg czegoś nauczył, pokazał, tak? Drodzy, tu jest powiedziane, jak starsi mają postępować, tak? Jakie mają mieć nastawienie serca, nie po to, żeby ich osądzać, tylko żeby po to, żeby oni sami siebie rozsądzali i żeby wiedzieli, jak się doskonalić, żeby paść trzodę Bożą, jak po Bożemu. Żeby stanowić wzór dla trzody, żeby być ludźmi zachęty, żeby pokazać im ogień zapału dla Chrystusa, tak? Żeby pokazać im, że naprawdę zależy nam na Bogu. Bo na przykład ja zawsze miałem jakieś, jak Bóg mnie powołał, jak mnie od maleńkości powołał, to jeszcze nie nawróciłem się. Lubiłem chodzić do kościoła, lubiłem chodzić na religię, lubiłem słuchać o Bogu, tak? I takie rzeczy były dla mnie, powiedzmy, no, bardzo naturalne. Lubiałem to. Ale kiedy przyszedł czas, nie wszystko umiałem, tylko lubiałem, tak? Bóg mnie powoływał. Ale przyszedł czas, że musiałem wejść i coś robić. Więc poszedłem do księdza, zgłosiłem się na ministranta. I kiedyś wyszedłem w czasie przerwy, była taka koncelebrowana msza. Ja miałem chwilkę przerwy, tam ktoś inny zastępował mnie przy ołtarzu. Wyszedłem bocznym ołtarzem z zakrystii, znaczy drzwiami z zakrystii. Patrzę się, jak mój kolega siedzi i w karty gra. Przy zakrystii. I ja mówię, no to czemu ty tu grasz w karty? A on mówi, mój stary wysłał mnie do kościoła. Ja mówię, to ty siedzisz tutaj, wyszedłeś, szedł 2 kilometry na piechotę. I siedzisz teraz na zewnątrz i grasz w karty, przecież ty w głową coś nie masz nie tak. A on mówi, nie, nie. Mój stary wysłał mnie, powiedział, że mnie odpyta, tak? Co było na kazaniu, co było czytane. I dlatego siedzę tu, bo tu jest głośnik i słyszę. Ja mówię, no to nie lepiej się w środku. Mówi, nie, no bo tu tam nie mogę w karty grać. Ale dlaczego tu jesteś? On mówi, słuchaj,
Gdyby to była prawda, co mój stary mówi, to on by tam ze mną przyszedł do kościoła. A on mi każe, a sam w domu telewizję ogląda. To gdzie to prawda? Jaki to Bóg? Jeżeli człowiek o czymś mówi, a tego nie pokazuje, tak? Jeżeli matka do córki mówi, szanuj męża swego, a sama się z nim kłóci, ze swoim, no jaki daje wzorzec córce, tak? Albo kiedyś mój znajomy mówi, wiesz, jako dziecko nie mogłem znieść, że mój tato krzyczał do mamy. Że rozmawiał z nim tylko krzycząc, podniesiony głos i taki groźny, mówi, ja aż pod stół chodziłem. I kiedyś, jak już miał troszeczkę, nie wiem, 10 lat, czy kiedyś poszedł do tata, mówi, tato, dlaczego ty krzyczysz na mamę? A on mówi, ja nie krzyczę. Mówi, jak nie krzyczysz? Dzieci się ciebie boją. A on mówi, nie krzyczę. Mój tato tak mówił do swojej mamy. Ja się nauczyłem od mojego tata. To jest normalne. Chyba wszyscy się tak zachowują. No to ten syn mówi, ten mój znajomy mówi, tato, chodź do sąsiadów i zobacz, jak oni rozmawiają. Ja chodzę do kolegów, oni inaczej rozmawiają. Tylko ty krzyczysz do swojej żony tak. Krzyczysz do mojej mamy. Więc ludzie uczą się przez obserwację, nie tylko przez mówienie, tak? Więc drodzy, po pierwsze więc przychodzi przebudzenie. Po drugie, Bóg powołuje spośród was ludzi, na których chce złożyć ducha swego, żeby byli liderami, żeby byli starszymi, żeby byli wzorem dla trzody. I żeby paśli trzodę Bożą po Bożemu, nie z przymusu. Bo czasami jest tak, że kogoś się wyznaczy i on po prostu nie ma tego w sercu. Z różnych powodów się to robi, już nie będę w te powody wchodził. Ale on nie ma tego w sercu i nie lubi tego robić, więc robi wszystkim łaskę, że jest starszy. Albo ma jakiś interes w tym i jeżeli wszyscy go nie słuchają, bo czasami jest tak, że starsi chcą rządzić pastorem. Nie wiem, czy jeden starszy chce rządzić pastorem. Więc jeżeli się już mu to nie udaje, to nagle zaczyna focha szczelać. I wtedy zaczyna się już problem, tak? Bo on robi wszystko pod górkę, on robi problem, on wypowiada złe opinie. Czyli nie chce nieść brzemienia, nie chce paść przody Bożej po Bożemu i nie robi tego ochotnie. Biblia powiada, jeżeli ktoś robi to nieochotnie, z przymusu, to wychodzi komu na szkodę? Kościołowi. To Kościołowi wychodzi to na szkodę. To ludziom wychodzi to na szkodę, a jemu jeszcze bardziej, bo się wrzodów, żołądka nabawia, zawału, tak, różne rzeczy, bo tam siadają po kolei. Więc tu Słowo Boże mówi, jeżeli już podejmują się i czują powołanie, to mają być jako wzór dla trzody. Jako wzór dla trzody. To jest pewna odpowiedzialność. Kiedy Bóg powołał kapłanów Izraelu, to zamiast ich wynagrodzić, Bóg powiedział, wszyscy dostaną dziedzictwo, czyli ziemię. Ziemia kiedyś była cenna, dzisiaj jest droga, może nie tak cenna. Ale kapłani nie dostaną. Jaka to była sprawiedliwość? Lewici nie dostali dziedzictwa. Lewici mieli żyć z danin i ofiar, które przynosili ludzie. Tak? Nie chcieli żyć dziedzictwa. Powiem wam historię jednego pastora, który żyje współcześnie w Polsce i myślę, że miewa się dobrze. Ale był taki czas, że postanowił pewne rzeczy w kościele załatwić. I poszedł do jednego człowieka, do drugiego, do jednej rodziny, do drugiej i powiedział, żyjecie w grzechu, ja was napominam, chcę, żebyście się zmienili, bo inaczej będziemy wyciągać konsekwencje. Ale to były rodziny, które dawały duże dziesięciny, bo to byli bogaci ludzie. I oni powiedzieli, zebrali się razem, bo to wiecie, zaraz grupa niezadowolonych zbiera się razem. Zebrali się razem, i powiedzieli tak, przecież my utrzymujemy ten kościół. Przecież to my płacimy dziesięciny. Jak my zabierzemy nasze dziesięciny, to nasz pastor zmądrzeje. Tak? Więc postanowili, że nie będą dawać dziesięci. I oznajmili to pastorowi. Pastorze, ty się naszczepiasz, nie masz gorszych, więc my cię nauczymy. Nie dajemy od dzisiaj dziesięcin. Ale w tym czasie, słuchajcie, ten człowiek dzisiaj żyje.
W tym czasie do zboru zaczął chodzić, jeszcze nie nawrócił się, dopiero zaczął chodzić, chyba dwa czy trzy razy był człowiek. Takich niziutki, nie za duży, szczuplutki, tak wyglądał, tak sobie taki bardzo pospolity. Jak to zostało ogłoszone publicznie, to on wstał i mówi tak, ten człowieczek, który jeszcze nie był członkiem kościoła i nawet się jeszcze nie nawrócił, mówi tak, a ja tu jestem już któryś raz, dopiero zacząłem, jeszcze nie wszystko rozumiem, ale lubię, kiedy pastor głosi. Po prostu to na mnie działa. I oni tak patrzą, myślą, co on chce powiedzieć, tak? Bo to nie z gruszki, z pietruszki się wydarzyło. A on mówi, ja jestem człowiekiem, może nie wyglądam, ale zamożny. Ja dobrze zarabiam. Z moich zarobków będę płacił pastorowi dziesięcinę. Znaczy nie dziesięcinę, pensję. Będę płacił mu pensję. Mało tego, z moich oszczędności, ponieważ pastor jeździ cienkusiem i to jest hańba, że pastor jeździ takim samochodem, ja kupię mu Peugeota, jakieś tam klasy, żeby jeździł dobrym samochodem. A kiedy ten samochód będzie miał ileś już czasu, kupię mu drugi samochód i każdy następny będzie lepszy od tamtego. I kupił mu już trzeci samochód. Wiecie? Znam tych ludzi, jednego i drugiego. Ci ludzie zbuntowani odeszli z kościoła i do dzisiaj plują sobie za przeproszeniem brodę. To tak można mówić, tak? Można. Plują sobie brodę. Pastor żyje dobrze. Kościół się rozwija. I ten człowiek pokornie służy. Wiecie co? On nie żąda żadnej władzy, wpływu. Zrobili go skarbnikiem. Tak? Nic więcej, to taki spokojny, siedzi sobie. Kto do kościoła wchodzi, nawet nie wie, kto on jest, tak? On nie manipuluje pastorem, on powiedział, bo pastor to ma rządzić tak, być w pokoju, nie musi być w stresie, bo jeżeli jest w stresie, to nie może słyszeć Boga. A jeżeli nie słyszę Boga, to co nam będzie mówił? Więc dla mnie samego dobrze jest, kiedy mój pastor ma czas na modlitwę, ma spokój przed Bogiem i nie musi się martwić o wiele rzeczy, więc ja chcę go błogosławić, bo z tego płynie błogosławieństwo dla mnie. Mądrze pomyślał? Mi się to podoba. Bo oto, kiedy powołujecie starszych, to starsi nie muszą żyć, nie mogą być nawet w takim stresie, że przychodzą i ty do niego mówisz, on wcale cię nie słyszy, nawet jak cię słucha, to cię nie słyszy. Dlaczego? Bo myśli, co ja jutro garka włożę na przykład. Albo myśli, nie wiem, co mnie spotka, tak? Nie wiem. Niedawno dzwoniono do mnie i mówią, jeden ze starszych dzwonił i mówi, bracie, poruszyłem trudną sprawę i na nabożeństwo nie idę. Ja mówię, dlaczego? Wiesz, bo wiem, że cała rodzina się zbuntowała przeciwko mnie i chyba mnie zlinczują, więc nie idę na nabożeństwo. Ja mówię, to jest hańba, żeby starszy zboru bał się pójść do zboru na nabożeństwo. Przecież to tak nie powinno być, tak? Tu jest powiedziane, drodzy, że Piotr mówi, jestem współuczestnikiem Bożej chwały. On nie mówi, ja przynoszę Bożą chwałę. On mówi, ta Boża chwała będzie wśród was. Ja jestem tylko współuczestnikiem, ja was zachęcam do tego, żebyście w tej Bożej chwale trwali. Żebyście wspierali. Do mnie powiedzieli ktoś tak powiedział, chcesz, żeby twoja żona była ładna? Ja mówię, to trzeba się z ładną ożenić. Prosta odpowiedź dla mnie była, tak? Ale mi powiedzieli, to nie do końca tak jest. Bo możesz się z ładną ożenić, ona nie będzie ładna. Mówię, zdradź mi tajemnicę. On mówi, żona rośnie i pięknieje, kiedy mąż mówi, że jest ona ładna, tak? Kiedy patrzy jej w oczy, nie na te rzeczy, które nie trzeba patrzeć, tak? Czyli jak ma jakąś drugą bródkę, czy coś, to na to się nie patrzy, tak? I o tym się nie mówi. Raz mojej żonie powiedziałem, 3 dni się tłumaczyła. Więc już wiem, że nie mówi się, tak? Więc kiedy jej mówisz, że jesteś śliczna, jak otworzysz usta, to aż po prostu nie mogę przestać cię słuchać. I ona wtedy jest piękna, tak? I zacząłem to stosować i faktycznie moja żona tak bez malowania była piękna. Ale z drugiej strony moja żona odkryła inną metodę, że jeżeli mi mówi, ale jesteś zaradny, ale jesteś taki pomysłowy, To nagle nie umiałem tynkować i wytynkowałem. Tak? Malucha rozebrałem i złożyłem i działał. W życiu nie myślałem, że ja to potrafię. Ale moja żona mówiła, że ja potrafię. Ja zobaczyłem, czy ona prawdę mówi. Mówiła prawdę. Tak? Dlatego, kiedy o sobie dobrze mówimy, kiedy siebie nawzajem błogosławimy, to przychodzi dla nas z korzyścią, tak? Drodzy, to jest błogosławieństwo. To jest błogosławieństwo. Bóg mówi tutaj przez ten tekst, jeżeli będziecie tak paśli trzodę Bożą, to gdy się objawi arcypasterz, to wcale nie jest mowa o końcu, bo on objawia się wśród nas, tak? Przychodzi, demonstruje siebie. Otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Otrzymacie niezwiędną koronę chwały. Czyli mówiliśmy, że Bóg powołuje starszych, na których wkłada odpowiedzialność, ale też wkłada przede wszystkim namaszczenie, błogosławieństwo. Udziela z Ducha Bożego i kładzie na nich i oni w tym duchu mogą operować. Ale żeby ludzie mogli dobrze operować w duchu, to potrzebuje być coś zastosowane. Tu jest powiedziane, a młodsi bądźcie ulegli starszym. Wszyscy przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg się pysznym sprzeciwia, pokornym łaskę daje. Człowiek się uczy różnych rzeczy. Kiedy zbliżał się czas przekwitania dla mojej żony, już nie jesteśmy, ja ciągle czuję się młody, ale już młody nie jestem, mam 60 lat. Zresztą nie jestem taki młody. Zbliżał się czas przekwitania do mojej żony, to zacząłem się interesować, co to jest w ogóle przekwitanie. Bo się żenisz z jedną kobietą i w momencie przekwitania nagle masz, nie wiesz, kogo masz, tak? Masz problem duży. I chciałem się dowiedzieć, co to jest ten okres przekwitania. I dowiedziałem się, że niektóre kobiety w okresie przekwitania miesza się im coś w głowie i muszą iść do psychiatryka. Że niektóre kobiety, kiedy... To prawda, naprawdę. Dokumenty są na to. Że niektóre kobiety, jak wchodzą w okres przekwitania, zapadają w depresję. I wtedy mówią tylko umrzeć, tak? Świat jest czarny, do pracy zmuszają się, do wszystkiego się zmuszają, życie jest szare, nie ma siły, ona nie ma radości, chodzi naburmuszona, jak po prostu różne rzeczy się dzieją. Więc wtedy pomyślałem sobie, jak uszczę swoją żonę, bo wiecie, jak ona chodzi jak chmura gradowa, to ja chodzę, ja bym się wszystkiego bał, tak? To nie wiesz, jak się odezwać wtedy. Więc w domu nie jest dobrze. Pomyślałem sobie, jak robić, jak to robić? Powiedziałem, depresja to jest tak, że kiedy człowiek nie ma możliwości, nie widzi możliwości, tak? Nie ma siły. Więc zacząłem mojej żonie mówić o możliwościach. Dawałem jej pomysły, widziałem, że już ją bierze, dawałem jej pomysły i ona powiedziała, ale wymyśliłem, wcale się nie puściłem, że to ja wymyśliłem, tak? Że jej podałem to na talerzu, czy na tacy, jak to mówi, na tacy. Ważne było, że to złapała. Powiedziałem, popatrz, jak ty sobie dajesz radę. Inne w tym stanie po prostu nie dają rady, a ty! Faktycznie, to ten przekwitanie jest takie złe. Powiedziałem, no pewnie, że nie. I nie miałem problemów, no. Co się nagadałem, to moje, ale nie miałem problemów, tak? Drodzy, młodsi bądźcie ulegli. Kiedy ludzie cię szanują, albo inaczej, wiecie, jaka jest nagroda za starość? Bóg dał nagrodę, mówią, ludzie śni, mówią tak, wszystko się Bogu udało, oprócz starości. Starość człowieka jest bardzo zła. Po prostu przegrana. Człowiek się starzeje, wszystko go boli. Źle. Ale jaka jest nagroda za starość? Wiecie? Nagrodą za starość są wnuki. Jak jest to po mojej żonie? Spodziewałem się drugiego wnuka. Jeszcze pierwszego nie było. Moja żona biegała po sklepach. Oczy zapalone. Duże 5 złotówki. Szukała bucików. Jakichś tam śpioszków. Nie wiem czego. Rozmawiała. Aparat przygotowała. Cieszyła się, jak ją córka zaprosiła. Ponoszę chociaż chwilę wnuka.
Wiecie? A kiedy wnuk ją teraz chce słuchać, jak ona mu opowiada, to po prostu ona mu opowiada i czyta. Nie lubi czytać, moja żona, jest introwertyk. Jest matematyczka. Matematycy nie lubią czytać. Z reguły. Moja żona nie lubiła czytać. Ale dla wnuka czyta książkę za książką, po prostu.
Janie, jak ty to lubisz, Janie? Popatrz, jak on słucha. Popatrz, on to pochłania. Jak ja mu czytam, jeszcze tak intonuję i mu pokazuję. I okazuje się, że nie tylko jest dobrą czytelniczką, ale jeszcze aktorką. Bo jeszcze mu pokazuje. Dlaczego? Bo on słucha. A to jeden wnuk, a jak będzie teraz drugi, po prostu już nie wiem, co będzie. Rozumiecie? Kiedy młodzi słuchają starszych, to ci starsi się rozwijają, wzrastają, nabierają mocy i nabierają poznania. Objawienie do nich większe przychodzi. Dlaczego? Bo oni czekają na to objawienie. Bo Biblia powiada, pragnącemu dam, tak? Oni wtedy pragną, bo wiedzą, że ktoś do nich przyjdzie, że ktoś ich słucha, że w ogóle ich wiedza ma znaczenie. Że nie czepiają się, jak żeś starszy, to coś tam, tak? Jakieś przyszedł do mnie małżeństwo, ja mówię, na dyktafon, mówię, proszę nazwisko i imię, mówię, żeś prorok, sobie wyprorokuj. Jak mi ktoś tak mówi, to mi się nie chce prorokować, tak? No bo to nie jest ani szacunek, ani coś, to nie muszę prorokować komuś nazwiskiem, jak on wie, jak się nazywa. Więc jeżeli szanujesz człowieka, który jest nad tobą, to on się rozwija, a jeżeli go krytykujesz, to nawet najmądrzejszy zgubieje. Albo cofnie się. Będzie się bał odezwać. Będzie człowiekiem, który się wycofa. Chcesz mieć powodzenie? Szanuj go. Dlatego Słowo Boże mówi, czci ojca swego i matkę swoją. Nawet jeżeli nie jest dobry. Tam z kontekstu może wynikać. Czci. Dlaczego? Bo jeżeli czcisz swego ojca i matkę, to oni się rozwijają, wzrastają. I wtedy masz dobrze, tak? Bo wtedy przygotowują ci dziedzictwo i ci je dadzą. Bo kiedyś sami umrą. Nawet jak się go nie przepiszą, to i tak spadek ktoś dostanie, tak? Więc drodzy, bądźcie ulegli starszym. Bo Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Ukuszcie się pod mocną rękę Bożą, aby wywyższył was czasu swego i wszelką troskę złóżcie na Niego. Ukuszcie się pod mocną rękę Bożą. Co to znaczy? Zostawcie swoje przekonania i swoje pewne zasady, które nie zawsze są Boże. Wydają się być Boże, a nie zawsze są Boże. Tak? Mówią, że jak ktoś się nauczy, to nawet jak śpi, to mruczy. Czyli ludzie lubią nasiąknąć pewnymi rzeczami, do końca ich nie rozumieją. Ja też, jak widzicie, zostałem tylko kaznodzieją, a mój tato lubił, moja mama lubiła przysłowie, mój tato lubił przysłowie, ja lubię przysłowie, tak? I mi opowiadali różne rzeczy, takie ludowe porzekadła. I kiedy przeczytałem już Biblię, zacząłem głosić, kiedy stanąłem na kazalnicy, mówię tak, wiecie, tam z kontekstu coś wynikało, mówię, jak w Biblii jest napisane, jak ktoś w ciebie kamieniem, to ty jemu chlebem. A moja żona tak siedzi z przodu i mruga, że nie bardzo. A ja jeszcze taki nieokrzesany, mówię, nie mrugaj mi, bo przecież czytam Biblię, napisane. Moja żona już oczy spuściła, wiedziała, że nie będzie ze mną przecież ex cathedra dyskutować. Przyszliśmy do domu i ona mówi, przecież nie jest tak napisane. Ja wiem, jak to nie jest napisane. Przecież wyraźnie w Biblii jest napisane. Ona mówi, to mi to znajdź. Całą noc szukałam i nie znalazłem. I ja mówię, rano żona wstaje, ja oczy czerwone, tak, gula mi tu urosła. Jak ja mogłem się tak pomylić? Ja mówię, skąd ja to wziąłem? A moja żona mówi, twój tato tak mówi. I ty myślałeś, że to już tak ci się osłuchałeś z tym, że myślałeś, że to Bóg, że to Słowo Boże, a to nie Boże Słowo, tylko twój tato. I teraz musisz więcej czytać Boże Słowo, żeby oddzielić się od tego, co mówił tato, niekoniecznie źle mówił, tak? Ale nie było to Boże Słowo. Jeżeli chcesz się powołać na Boże Słowo, to musisz mówić, Biblia mówi, a jeżeli ktoś mówi, niech mówi jak? Słowo Boże, tak? Czyli mówię, jeżeli chcesz mówić jak Słowo Boże, to musisz oddzielić się od tego, co mówił tato. A jeżeli chcesz mówić o tym, co mówił tato, to będziesz mówił o tym, co mówił tato. I sobie powiedział, ale to jest trudne. Bo ja teraz skupiam, już nie wiem, co mówił tato, a co jest napisane w Biblii, muszę czytać Biblię. I zacząłem czytać godzinami Biblię, tak? Więc drodzy, jeżeli więc
Człowiek ma pewne przekonania, tak? Jeżeli ma pewne przekonania. A jakie to mogą być przekonania? No różne. Na przykład było takie przekonanie kiedyś, że, i niektórzy mają, ale dzisiaj, że jeżeli chcesz być uzdrowiony, to możesz mówić, czy masz mówić, Panie Boże, jeżeli Twoja łaska, jeżeli Ty naprawdę tak chcesz, to mnie uzdrowić, tak? I niektórzy ludzie tak się modlili, a niektórzy ludzie nawet mówili, Boże, Ty wiesz, co jest dobre. Ja pytam się, ale o co Tobie chodzi? On mówi, Bóg wszystko wiedzący wie, jak będzie chciał, to mi da. Ja mówię, ale nie czytasz Biblii. W Biblii jest powiedziane, kto prosi, tak? I pragnącemu dam. No to po co to jest napisane? Co to nie jest Boże Słowo? Przecież to jest Boże Słowo. Ale ludzie tak nie stosują, wiecie? Ja pamiętam, jak była prezentacja, nie wiem, starsi pamiętają pewnie, na drugim programie w czasie, chyba w latach 80. Była prezentacja różnych kościołów na drugim programie telewizji, między innymi Kościoła Zielonoświątkowego. I nagrania były, to był chyba godzinny program, w Szczecinie, we Wrocławiu, w Warszawie i gdzieś jeszcze. W trzech miejscach, cztery. I kiedy, i w Ustroniu, on widzicie, w Ustroniu było. I z Ustronia było pokazane, jak brat Michał Chrydzik modli się o chorych i podszedł do kobiety i spytał się, co jej jest. I ona powiedziała, mam żołądek, który się boli. I on położył rękę na jej żołądku, powiedział, w imieniu Jezusa rozkazuję Ci żołądku, żebyś dobrze funkcjonował, a tej chorobie nakazuję, żeby ustąpiła. I zrobiło się w Polsce szum. Co? Taki poważny człowiek. Do kamer. Przed kamerami. Taką rzecz powiedział. I szum powstał. Tylko nikt nie zapytał, co się stało z tą kobietą. Ona była uzdrowiona.
Amen.
Tak? A ona była uzdrowiona. Smith Wigglesworth, kiedy zrobił tak, przyprowadzili mu kobietę, która miała SM i nie mogła chodzić. Siedziała na wózku. I to jest udokumentowane. I on powie, przyprowadzili mu dwóch braci takich byczków. Przyprowadziło ją, bo nieśli ją na rękach prawie, bo ona nie mogła już chodzić. Na podium podjechała, później musieli ją tam prawie nieść. A on do nich mówi, puśćcie ją. No i mówią, nie możemy puścić, bo ona upadnie. On mówi, ja wiem, co robię, puści ją. Oni ją puścili, ona tak na twarz, głupdu. On mówi, podnieść ją. Oni ją podnieśli, puśćcie ją. No i mówię, nie da rady, bo się już potłukła. Puśćcie ją. I oni puścili ją na łupdu. Tak? I ktoś z sali krzyczał. Barbarzyńco, do kryminału z tobą. Ludzi zabijasz! Co ty w ogóle robisz? Ty barbarzyńco! Naucz się w kościele postępować! A on mówi, zamilcz. Podnieśli ją jeszcze raz. Podnieśli, upadła i stała zdrowa.
Aleluja.
Zupełnie zdrowa. A on powiedział, wiem co robię. Czy Bóg zawsze działa standardowo? Kiedy miałem grzybicę na ręce, moja teściowa przyszła i powiedziała, przyłóż siadłe mleko, będziesz uzdrowiony. Właśnie siadłem mleko na grzybicę. Mamo! To po prostu kwas solny trzeba, nie wiem co. Ona mówi, ty się ze mną nie dyskutuj, Bóg mi powiedział, że siadłem mleko starczy. Przyłożyłem siadłem mleko, byłem uzdrowiony. A ktoś z krewnych brata Czajki miał guza nowotworowego na twarzy i Bóg powiedział, przyłożyć plaster cebuli, przyłożyć plaster cebuli i do rana był zdrowy. Co, jak cebula działa na raka? Tak? A kiedy moja córka się dusiła w nocy i Bóg powiedział, dajcie jej trochę ciepłej, słodkiej wody. Powiedziałem, Boże, słodka woda, jak ona wypije, jak ona już sina. Dałem troszeczkę na łyżkę i ona wypluła wszystko. Powiedziałem, Pani, ona nie chce pić. Ona mówi, to co wypiła starczy. Teraz zaśnie i będzie dobrze. I zasnęła i wstała zdrowa. Co robi słodka woda na duszenie się dziecka? Ale jeżeli mamy klapki na oczach, jeżeli myślimy, że tylko w ten albo w ten sposób Bóg działa, to zatrzymujemy Boże działanie czasami, tak? Dlatego musimy się poddać pod mocną rękę Bożą. Co to znaczy się poddać, tak? Ręce do góry, ja nic nie znaczę. Moja mądrość to po prostu nie moja mądrość. Ja już próbowałem tego i tego. Ktoś mnie kiedyś zaprosił, pytam się, nie boisz się? On mówi, wiesz co, już mi wszystko jedno. Wszystko mi się sypie.
przyjeżdża, już mi wszystko jedno. Co z tobą, co ze mną zrobią, już mi wszystko jedno. Przedtem się bałem, już się nic nie boję, tak? To znaczy się poddać pod mocną rękę, tak? Więc jeżeli człowiek się poddaje pod mocną rękę Bożą, jak tu dalej jest powiedziane?
Coś mi się za szybko wyłącza.
Aby, ukuszcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, a gdyż On ma o was staranie. Czyli jeżeli poddajesz się pod mocną rękę Bożą, doświadczasz Jego działania. A jeżeli doświadczasz Jego działania, wzrasta twoja wiara. A kiedy wzrasta twoja wiara, to wtedy zobaczysz, że On ma o ciebie staranie, tak? Że On ma o ciebie staranie. Jadąc do was, spotkałem się z człowiekiem, który opowiadał taką historię. Usłyszał, że jest Bóg, tak? Zaczął czytać Biblię, Nowy Testament. Opowiedział o tym swojej żonie, ale jeszcze się nie nawrócił, po prostu gdzieś tak. Zaczął czytać dopiero. Postanowili sprawdzić, czy to jest prawda, że Bóg jest taki właśnie. Więc dostali pokój w akademiku, studencki, byli studentami, młodym małżeństwem. I on powiedział tak. Potrzebujemy, żeby wymalować ten pokój, no bo jak będziemy w tym pokoju mieszkać? Są dziury, jak to studenci pili, różne rzeczy robili, nie wiem co, bo to nie przystoi. Więc ściany brudne, z takimi zaciekami różnymi. Ja mówię, no ale to były lata 80. chyba 9 rok, gdzie tylko ocet stał na półkach. Po prostu nie było nic czego kupić. Nawet się miał pieniądze. I ona mówi, to pomodlimy się. Jeżeli to prawda, co my czytamy w Biblii, co nam mówią o Bogu, to Bóg da nam jakoś, ktoś nam przyniesie, nie wiem jak to zrobimy, ale Bóg da nam farbę. Więc uklęknęli i powiedzieli, Panie Boże, jeżeli Ty jesteś, to daj nam 25 litrów emulsji białej, żebyśmy mogli wymalować ten pokój. Tak? Wsiedli do autobusu, pojechali na miasto, wchodzą do sklepu i on tak idzie i mówi, to jest nieprawda, po prostu nic w tym sklepie nie ma. Przychodzi do sprzedawcy i mówi, czy jest emulsja? On mówi, jest. Ostatnie 25 litrów, ale biała. On mówi, wtedy biały 25 litrów. A ściany były wściekle czerwone, tak? To jest wściekle czerwone. Więc, czy bordowe. Więc przyszedł i musiał to zmyć, ale nawet jak zmył, to te ściany były i tak dosyć wściekle czerwone. Więc pomalował raz i zobaczył, że sufit, na sufit poszło pół z 25, nie wiem jak oni malowali, poszło około 10 litrów, czy ileś tak. I zostało tylko już 15 litrów, tak? Więc zaczął czytać instrukcję i doczytał, że może dolać 10% wody. Dolał 10% wody, bo trzeba ściany pomalować. Pomalował jedną ścianę i zobaczył, że znowu połowę z tego, co było, ubyło, a ściana przebija. Wszystko widać, że to nie jest biała ściana, bo to jest kolor przebija, tak? Mówi, dolewali wodę, co chwilę się modlili. Boże, żeby tylko starczyło. W końcu tam była prawie woda i pomalowali cały pokój i był biały. Doświadczył pomnożenia. Bo się poddał Bogu, tak? I nie mówił, przecież tam to już nie 10%, tylko 10% już na farby było, a 90% wody. I to malowało. I po prostu pokrywało dobrze ściany. Niesamowite, tak? Doświadczyli Boga. Jeżeli człowiek ukorzy się pod mocną rękę Bożą, doświadczy Bożego cudu. A kiedy doświadcza Bożego cudu, to później się nie boi. Wiecie, moja żona, w ogóle kobiety chyba lubią stabilizację. Faceci to tak zdobywcy. Ale kobieta, pytałem się kiedyś takiej ładnej kobiety, taka laska po prostu. A wzięła sobie faceta łysego, grubego i takiego, wiecie, nie wiem. I mówię, ty taka kobieta, wzięłaś sobie takiego faceta, przepraszam, żyjcie jak najlepiej, ale jak ty to zrobiłaś? Ona mówi, ale on jest dobry, ma kasę, ma dom. Mówi, mam stabilizację. Co z tego, że wezmę młodego, pięknego czy przystojnego i będę się denerwować codziennie, co do garka włożyć i to zepsuje nasze małżeństwo. A tak, mam gdzie głaskać. Tak? Wiele miejsca do całowania. I on jest dla mnie dobry. I nie troszczę się o dzień jutrzejszy. Wiem, że moje dzieci będą zaopatrzone. Mówi, dla mnie jako dla kobiety jest to co potrzebuję. I sobie pomyślałem, tu jest problem czasami, Ludzie źle myślą czasami, tak? Więc drodzy, jeżeli człowiek się podda, to wtedy pod mocną rękę Bożą zobaczy Boży cud i wtedy już się nie boi. I wie, że Bóg zaspokoi jego potrzeby. Jego serce jest spokojne, tak? Tu już powiedziane, ostatnim już podsumujemy, a Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały, 10 werset w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam do tej wiecznej chwały was przysposobi, utwierdzi was i umocni i na trwałym postawi gruncie. Tak? Czyli nie będziecie już, nikt nie będzie w stanie wyprzeć was z mocnego waszego stanowiska. Tak? W innym miejscu apostoł Paweł, to jest list Piotra, Paweł powiedział, abyście się nie dali wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Tak? Abyście się nie dali wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Jeden z kaznodzieł, ja nie czytałem tego, mi to opowiadano, więc wierzę temu, który mi opowiadał. Jeżeli jest opisany przykład, czy świadectwo człowieka, który poszedł na krucjatę ewangelizacyjną i na krucjacie noga mu urosła, nie wiem, 10 cm, bo miał krótszą, miał but ortopedyczny, więc zdjął but ortopedyczny i na bosaka zasuwał, no bo nie miał już butów, tak? Musiał kupić sobie normalne buty. Więc zasuwał przez miasto i nagle zobaczył pornograficzny jakiś plakat czy coś i zaczął patrzeć na to i zaczął o tym myśleć i nagle noga mu się skróciła o te 10 cm. Więc upadł. I kiedy leżał i ludzie tak patrzyli, piany, nie piany, a on leżał i mówił tak, przed chwilą Bóg mnie uzdrowił. Diable, nie zabierzesz mi mojego uzdrowienia. Nie pozwolę. Noga stała się krótsza, ale i tak Bóg mnie uzdrowił, nie zabierzesz. I na oczach ludzi noga tam na ulicy urosła mu znowu o 10 cm. Tak? I on wstał i poszedł i kupił sobie buty. Czyli nie dał się wyprzeć z mocnego swego stanowiska, tak? Nie utracił uzdrowienia. A niektórzy tak łatwo oddają rzeczy. Nie utracił uzdrowienia. Nie dał się wyprzeć. Czyli to jest dzieło Ducha Świętego. Czyli reasumując. Po pierwsze, przychodzi do was poruszenie Ducha Świętego, przychodzi do was przebudzenie. Żeby ogarnąć to przebudzenie, Bóg powołuje, czy potrzebuje większej ilości ludzi namaszczonych, ludzi, na których można złożyć Ducha Bożego, ludzi, którzy będą w stanie poprowadzić innych i którzy będą na nich wzorem i przykładem, którzy będą się uczyć. Następnie, lud powinien się ich szanować, się poddawać, o nich się modlić, bo to zwrotnie przychodzi. A jeszcze taką, przy podsumowaniu, ja mówię trochę chaotycznie, wybaczcie. Gdzie mój znajomy powiedział mi kiedyś tak, jest to Ryszard, ja lubię ludziom składać dobre życzenia. Takie bardzo, bardzo dobre. Ja mówię, tak, on tam mówi o zdrowiu, o bogactwie, o tym. Ja mówię, ale to takie długie życzenie, dlaczego tak mówię? Wiesz co, bo jak ludzie słyszą takie długie życzenie, które trwa na przykład 3 minuty, to chyba długo, tak, 3 minuty, i to wiesz co, to im się nie chce takiego samego życzenia składać, więc najczęściej mówią, a ja tobie tego samego. I ja mówię, więc temu życzę tego, a wszyscy mówią tego samego i ja to wszystko mam z powrotem. I mówię, wiesz, że to działa? Ja naprawdę mam w życiu dobrze, bo ja życzę ludziom i to zwrotnie do mnie przychodzi, bo oni mi mówią, ja tobie tego samego. I ja zacząłem robić tak samo. I najczęściej, teraz wypróbowałem na te święta, naprawdę. Pisałem długie życzenia do ludzi, a oni, bracie, mi się też błogosławili tego samego ci życzymy. Najwięcej takich zwrotów miałem. Byłem rewelacja, to działa po prostu. Kiedy się denerwowałem, to ja się wysiliłem, a oni mi takie lakoniczne życzenia. Ale stwierdziłem, że to działa, tak? Czyli jeżeli poddasz się, jeżeli błogosławisz, to zwrotnie przychodzi do ciebie błogosławieństwo, tak? Następnie wyjdźmy, czy wy wyjdźcie też, poza ciasnoty waszych zrozumień, bo zawsze tak było. No zawsze tak było, ale teraz już tak nie jest, tak? Kiedyś chodzili ludzie w mesztach, a dzisiaj w półbutach. Nie wiem, co to meszta. Dawniej chodzili w jucie, a teraz w lajkrze, tak? Więc jest zupełnie coś innego. No wejdźcie teraz, ubierzcie się coś takiego, no... Ja mam jeszcze tak babcia tkała osobiście. po prostu to się nadaje na prześcieradło, ale nie nadaje, tak? Ale oni kiedyś szyli tego ubrania, byli zadowoleni, tak? Te spodnie to były spodnie, chodziło się ileś lat, były twarde jak nie wiadomo co, ale się nie darły, tak? Ale dzisiaj się w takich już nie chodzi, to jest niemodne, tak? Więc kiedyś to było dobre, ale dzisiaj już nie jest dobre. Apostoł Paweł powiedział, kiedyś prowadzono was tam i tam, a wy jak nierozumne zwierzęta tam szliście się. Szliście. Albo mówi, kiedy byłem dzieckiem, to myślałem jak dziecię i postępowałem jak dzieci, ale kiedy stałem się dorosły, to co zrobiłem? Zapomniałem o tym, co dziecięce, tak? Już postępuję inaczej, bo moje zrozumienie jest inne, bo mój status jest inny, tak? Więc drodzy, jeżeli człowiek wzrasta, zmienia się. I jego wiara, a jeżeli zmienia się jego wiara, przychodzi odpowiedź od Boga. A tyle rzeczy nam obiecał, a tyle rzeczy nam darował w Chrystusie. Tylko czasami przez ignorancję, albo przez taki upór, nie chcemy z tego skorzystać. Mogę dowcip powiedzieć, tak dalej przejdę. Pewien człowiek przychodzi do lekarza i mówi, panie doktorze, boli mi serce. Ciężko mi się oddycha, płucie w klatce piersiowej, a on tak na niego patrzy i mówi tak. Następny, który chce zwolnienie. Nie dostanie pan zwolnienia. Proszę tu receptę do apteki i do domu. I facet tłumaczy, ale lekarz dał mu receptę, mówi do domu, naciągaczy, gonimy, tak? Facet przechodził przez próg, upadł i umarł. Lekarz nie może ciągnąć. Ale uparty, wolał umrzeć, niż mnie posłuchać. Czasami ludzie tacy właśnie są. Nie chcę posłuchać. Drodzy, więc następna rzecz. Biblia powiada, że kiedy człowiek się przybliża do Boga, to diabłu się to nie podoba. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokół was, wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Wy wtedy przeciwstawcie mu się jacy? Mocni wierzy. Jeżeli mu się przeciwstawicie mocni wierzy, to diabeł ucieknie. Ja wam to powiem, jeszcze tylko wam. Niedawno byliśmy z żoną na wyjeździe i moja żona w ogóle nie lubiła słuchać o diabłu. Powiedziała, ja wierzę, że on jest, ja nic o nim słyszę i właśnie później boję. I powiedział, po prostu ja wiem, że diabeł jest, ja wierzę Bogu, ja nie lubię, jak tam opowiadają, że ktoś w nocy przychodzi dusi, albo że widzieli diabła, albo że słyszeli diabła, ja tego nie lubię, bo później to źle mi się śpi, ja później się oglądam, albo wiesz, ty często wyjeżdżasz. No i pojechałeś, pojedziemy gdzieś tam na wyjazd. Ona mówi, dobrze, ale nie będę z tobą usługiwać, bo nie miałem tyle pracy, zbyczony jestem, nie jestem w stanie. Przyjeżdżamy do zboru, tak wchodzimy jakby do nas tu do przedsionka i patrzymy, idzie kobieta naprzeciw nas i widać, że to po prostu tam legio chyba mówi, nie wiem. Tak zachowywała się jak sam diabeł. Myśleliśmy, że nas zje. I moja żona dziś znikła, myślę sobie, ale cykorka po prostu. Zwieczyła cykora, jest biała, nie? Ale za chwilę przychodzi do mnie moja żona i mówi, jest to, będę się z tobą modlić. Ja mówię, przecież miała siedzieć w ławce, ja się nie modlić. No i zmieniłam zdanie. Pomodliłam się i powiedziałem Bogu, jak ja jestem słaba, to ty jesteś mocny we mnie, ja cię proszę, napełnij mnie, halleluja, tak? Weszliśmy na salę, zaczęło się nabożeństwo, poprosiłem ludzi do modlitwy, wiecie co ona zrobiła? Poszła do tej kobiety. Powiedziała, chodźmy. I ona przyszła. Moja żona mówi, dawaj ręce, a ją wygijał mostek w tył, tak? Moja żona mówi, nie będziesz cyrkować, dawaj ręce. I będziemy się chcieli modlić. I będziesz uwolniona. A ona drżała. Kaszlała, cudowała. Moja żona stała, po prostu nie widziałem szepki mojej żony. Zaczęła je rozkazywać, tak kiedy się uspokoiła, wzięła ją za ręce, zaczęła gromić demona i demony poszły. Na drugi dzień ta kobieta przyszła zupełnie zmieniona. Ja mówię, Halinka, jak to jest? Co ty zrobiłaś? Ona mówi, bo kiedy jestem słaba, Chrystus jest mocny we mnie. Oto przeciwstawiła mu się. Nie bałam się go wcale. Bo Chrystus mocny jest we mnie. On mnie zabezpiecza. To było coś niesamowitego, słuchajcie. Kiedy wracała ze mną, powiedziała, lubię służyć Bogu, bo wtedy oglądam cuda. Lubię służyć Bogu, bo wtedy czuję się w Nim namaszczona.
To jest cudowne.
Przeciwstawcie Mu się mocni wierze i nie rozczulajcie się nad sobą, bo te same cierpienia i doświadczenia są udziałem braci. A po tym wszystkim Bóg was przysposobi, umocni, ugruntuje i na trwałym postawi grunt. I zobaczycie, że Kościół, na który tak patrzyliście, tak? Może inne są lepsze, może tam gdzieś większe cuda, tak? A ja znam przysłowie, które mówi, wszędzie dobrze, tam gdzie nas nie ma, tak? Wszędzie dobrze, tam gdzie nas nie ma. Pojedź tylko tam, chwilę pobądź i zobaczysz, że to wcale nie miód, chyba że ze smalca. Więc dobrze jest tam, gdzie nas nie ma, ale tu, gdzie jesteś, często masz łaskę, tylko jej nie widzisz. A Bóg chce, żebyś zobaczył. Szanujcie swoich starszych. Bo przychodzi czas przebudzenia i to jest warunek tego, żeby Bóg wyrósł swego ducha. Więc nie tylko starszych powołuje, ale oczekuje, żeby dzieci ich szanować. Amen? Powstańcie, pomodlmy się. Łaskawy Panie, ja dziękuję Ci za to, że Ty dałeś to słowo i że masz tak cudowny, bogaty plan dla tego Kościoła. Dziękuję Ci, Panie, że Ty odcinasz przeszłość i dajesz nam przyszłość, że Ty otwierasz niebo i wylewasz swoją łaskę, że Ty udzielasz Twojego ducha i Twojej miłości i że dajesz Twoje namaszczenie dla tego Kościoła. Panie, dziękuję Ci za pastora, dziękuję Ci za tych starszych, którzy są i za tych, którzy będą i dziękuję Ci za to, Panie, że Ty dajesz nam serce pokorne, że dajesz nam się poddać pod mocną rękę Twoją, że Ty, Panie, pozwalasz nam zrezygnować z własnego ja i, Panie, i dajesz nam łaskę, żebyśmy mogli się sprzeciwić diabłu. Ojcze, poddajemy się pod Twoją mocną rękę i sprzeciwiamy się diabłu. I Panie, nie będziemy już ludźmi niewiary i ślubujemy Ci, Panie, że będziemy Ci wierzyć, wiedząc, że Ty się nie spóźniasz i że Ty zawsze pokornym łaskę dajesz. Że Ty, Panie, zaopatrujesz nas i że Ty nie pozwolisz, żebyśmy żebrali chleba. Dziękuję Ci, Panie, że Ty masz łaskę dla swojego ludu. I że Ty przyszedłeś, żeby ogłosić rok darowania długów i żeby wypuścić więźniów z więzienia. I za to Cię błogosławię. Ojcze, niech Twoja chwała się tu pojawi i okaże. Amen.
Amen. Amen. Dziękujemy za to słowo. Kochani, zaśpiewamy jeszcze jedną pieśń. Oddamy Bogu chwałę słowami jeszcze jednej pieśni. Mam na koniec taką propozycję. Nie robimy może tego często, ale w pierwszym liście do Koryntian w 9 rozdziale czytamy: albowiem w zakonie mojżeszowym napisano, młócącemu wołu nie zawiążuj pyska. Czy Bóg to mówi ze względu na woły, czy nie mówi tego raczej ze względu na nas? Tak jest, ze względu na nas jest napisane, że oracz winien orać w nadziei, a młocarz młócić w nadziei, że będzie uczestniczył w plonach. Jeżeli my dla was dobra duchowe posialiśmy, to cóż wielkiego, jeżeli wasze ziemskie dobra rządź będziemy. I mam taką propozycję, bracia i siostry, zbierzmy kolektę dzisiaj i niech to będzie taka, niech to będzie taki dar miłości. Chcemy pobłogosławić naszego brata w jego służbie, w jego pracy. Słyszeliście, że się wybiera do Ugandy i Ryszard, nie zbieramy tego dlatego, że nie chcemy Cię widzieć już tutaj i wysłać Cię do Ugandy. Ale chcemy Cię błogosławić i cieszymy się za to, że jeśli te duchowe dary możemy z Bożego Ducha przez Ciebie brać, to chcemy Cię także w ten sposób błogosławić. Więc oddamy Bogu chwałę, zaśpiewamy pieśń, podczas której zbierzemy kolektę, a potem, jeżeli chcecie się modlić z bratem Ryszardem, słuchać słowa proroczego, to zachęcam, zostańcie i w kancelarii u mnie obok będzie można podejść i po prostu pomodlić się z bratem Ryszardem. Mam prośbę do nas, do Świdwiniaków, żebyśmy puścili gości przodem. Niektóre osoby przyjechały gdzieś tam z dalszej odległości, niech idą pierwsze, tak? A teraz oddajmy Bogu chwały jeszcze, zaśpiewamy jedną pieśń, bo Bóg jest godzien chwały, bo Bóg jest dobry i jest godzien chwały. Boga czcimy i poprosimy brata Marka, żeby zebrał także kolektę.